Halo, halo. Tak, wydawnictwo Ekspert, ja tak. Mamy Misia Ekspertusia, nowa część, druga, tak. Ekspertuś wdraża nawyki. Tak, dla dzieci 5-10 lat spokojnie. Ile kosztuje? A, to wie pani, to ja czasem sprawdzam stronę ekspertia.com.pl, bo ważne jest wiedzieć, ile kosztują książki w tym wydawnictwie. Tak samo jak ważne jest wychowanie dzieci do tego, żeby zmieniały swoje nawyki, żeby jak najbardziej zmieniały się na lepsze. Bardzo ważne jest też, żeby dzieci w szkole zachowywały się poprawnie, ale nie do przesady, bo czasem trzeba przecież złamać zasady. No bo jeżeli dzieci nie będą łamać zasad, no to kto będzie łamać zasady? Przecież my, jak będziemy emerytami, to już nie będzie nam się chciało łamać żadnych zasad, a przecież życie emerytów jest bardzo ważne. Halo? Halo? Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dzisiaj to, co zauważycie, a raczej czego nie zauważycie w tym samochodzie, to ruch, ponieważ dzisiaj mamy końcówkę kampanii naszego programu, naszej platformy Nowoczesna Firma i wszyscy mają tyle roboty, że z jednej strony nie miałby mnie kto wozić, a z drugiej strony ja też nie bardzo mogę dziś gdzieś jeździć, bo muszę zaraz być z powrotem, załatwiać tematy firmowe, więc dzisiaj będzie stacjonarnie. Ma to swoje minusy, ale też na pewno plusy, ponieważ za to nie będzie, no będzie głośniejszy dźwięk mojego gadania. Dla jednych to jest plus, dla innych to jest minus. Ktoś by wolał posłuchać silnika, no to niestety będzie dzisiaj musiał słuchać mnie. A propos kampanii Nowoczesna Firma, przypominam, że tylko do tej niedzieli, do końca tego tygodnia, do godziny 23:59 masz możliwość dołączenia do nas, do nowoczesnej platformy zrzeszającej tysiące przedsiębiorców z całej Polski. Także zachęcam Cię, wejdź poniżej tego nagrania w linka i zobacz, co dla Ciebie mamy, bo później kolejna okazja będzie dopiero za około pół roku. Także myślę, że warto teraz. A propos tego, co warto? Warto prowadzić biznes w Polsce. To może brzmieć dziwnie dla niektórych z Was, że jak to? W kraju, w którym się przecież narzeka na urzędników, na podatki, na skomplikowane prawo, które się w nieskończoność komplikuje jeszcze bardziej, nagle facet mówi: warto tu robić biznes. No tak. I dzisiaj dam Ci kilkanaście powodów, wyjdzie tego ze 13, dlaczego warto prowadzić biznes w Polsce, dlaczego nie warto wynosić się z firmą do Czech, do Hiszpanii, na Teneryfę i tak dalej. Oczywiście być może nie do wszystkich te argumenty trafią, a na pewno nie będę tutaj czarować, że biznes w Polsce to jest łatwizna i czysta przyjemność, bo to by było grube nadużycie. Niemniej jednak, nasz polski biznes, który my na co dzień krytykujemy, no bo w nim siedzimy, więc widzimy te wszystkie bolączki, które są nieraz straszne i przerażające, ale przez to zapominamy, a czasem nawet nie wiemy w ogóle, jakie są bolączki przedsiębiorców w innych krajach. A jak zaczynamy poznawać przedsiębiorców z innych krajów, albo sami zaczynamy robić biznes w innych krajach, tak jak ja mam jakieś tam doświadczenie, robimy jakieś interesy w Meksyku, w Hiszpanii, w Stanach teraz, to się okazuje, że to nie do końca tak jest, że trawa zawsze jest bardziej zielona u sąsiada i u nas to po prostu same chwasty. Nie tak do końca. Także zobaczymy. Wiem, że wiele osób, które oglądają ten program, to są ludzie mieszkający na co dzień w innych krajach, być może prowadzący biznesy w innych krajach. Będą te osoby mogły w komentarzu również napisać o swoich doświadczeniach, czy na pewno jest tak prosto, łatwo i przyjemnie, czy może jednak trochę to jest inaczej i może to jest jednak tak, że życie przedsiębiorcy jest ciężkie zawsze. Nie, że dobra, ten przedsiębiorca się gdzieś przeprowadzi, nagle będzie mieć łatwe życie. On zawsze będzie mieć ciężkie życie, ponieważ bycie przedsiębiorcą oznacza przedsiębranie. Co się bierze przed siebie? Problemy. Problemy swoje, problemy innych ludzi, problemy swoich pracowników, problemy swoich klientów i potencjalnych swoich klientów. I dlatego to jest zawsze trudne, to jest zawsze skomplikowane, to jest zawsze obciążające i dla części społeczeństwa, tej dziwniejszej, to jest zawsze uzależniające. Ponieważ my, przedsiębiorcy, nie wyobrażamy sobie życia życia bez tego ładunku spadającego na nas co chwilę. Może to szaleństwo, no ale jak spojrzeć na ludzi, którzy grają na konsolach czy komputerach, no to przecież albo oglądają Netflixy, to też raczej chcą uczestniczyć w czymś, co jest pełne emocji, co jest czasem zagrożone, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo i tak dalej, gdzie wszystko jest takie nieoczywiste i trzeba sobie wyniki wywalczyć, albo główny bohater w serialu musi sobie je wywalczyć, a nie, że tak po prostu i już. Przypominam też, zanim przejdę do rzeczy, że a propos polskich przedsiębiorców, to współpracujemy z jednym takim, nazywa się Tomasz Miller i udało nam się w końcu po półtora roku wyprodukować portfel z liści ananasa. Znajdziesz go na ekspertia.com.pl. Myślę, że to jest bardzo fajny manifest wartości, jakimi możesz emanować. Mało tego, to jest tak naprawdę z liści ananasa, czyli zostaje po produkcji ananasa zylion liści i z tych liści nikomu niepotrzebnych da się zrobić taki portfel, jeżeli współpracuje się z mega fachowcem, takim jak Tomasz Miller. Więc jest to ekologia do potęgi, bo nie tylko nie cierpi tu żadne zwierzę, to nawet nie cierpi ananas, ponieważ jego liście tutaj zostały do tego zużyte. Także zapraszam na ekspertia.com.pl, bo naprawdę jest to fajna rzecz. Dobra, do brzegu. Punkt pierwszy, dlaczego warto robić biznes w Polsce, jest taki, że my tu mamy niskie podatki. I to nawet przy bardzo niewielkiej kombinacji albo wręcz bez kombinacji, bo ktoś sobie mówi, a dobra, jak ktoś płaci w Polsce niskie podatki, to pewnie jakiś cwaniak kombinator robi jakieś karuzele VAT-owe, produkuje faktury kosztowe i tak dalej. Wymyślanie, kombinacje. No, być może, jeżeli ktoś ma podatek liniowy 19% i do tego jeszcze, nie daj Boże, daninę solidarnościową 4% i jeszcze Nowy Polski Ład mu doda do tego 5% tak zwanej składki zdrowotnej, czyli kolejnego podatku widmo, z którego pieniędzy nigdy nie zobaczymy w postaci nowych dróg czy lepszych szpitali, bo przepadną, no to faktycznie taka osoba jest bardziej zmotywowana, żeby coś przykombinować, żeby jakiś koszt trochę nagiąć, zwiększyć, może części swojego dochodu nie uwzględnić w księgowości i tak dalej. Natomiast jeżeli zastosujesz jedną z dwóch racjonalnych i prostych opcji, czyli pierwsza to jest ta nudna już dla niektórych z Was spółka ZO, o której zawsze mówię, i CIT 9%, i trzeba powtarzać z uporem maniaka, że nikt normalny o zdrowych zmysłach, który ma IQ wyżej niż 7, nie wypłaca ze spółki z o pieniędzy w postaci dywidendy. Tak się nie robi, chyba że masz spółkę taką mega oficjalną, że masz spółkę z nieznajomymi ci osobami, jest zarząd, jest rada nadzorcza, jest to gigantyczna firma, a może wręcz jest to spółka akcyjna. Wtedy tak, tam się robi dywidendy, bo to wszystko musi tak być. Ale jak ty masz spółkę z mężem, żoną, bratem, ciocią, no to nie, to jest 600 miliardów sposobów lepszych i tańszych na wypłacanie z takiej spółki pieniędzy, nie mówiąc już, że niektórzy w ogóle nie potrzebują takich wypłat robić za bardzo, ponieważ jak ich spółka kupi auto, no to przecież jeżdżą tym autem. Jak ich spółka kupi jakieś tam inne rzeczy, sprzęty elektroniczne, telefony, to mają te telefony i się okazuje, że niewiele tych rzeczy niektórzy muszą sobie wypłacić, przynajmniej przy małych firmach. Dlatego też swoją drogą, jeżeli chcesz założyć spółkę z o, to ja Cię zapraszam do linka pod tym nagraniem, bo tam masz formularz, możesz zostawić swoje namiary. Instytut Księgowości, z którym współpracujemy, odpowie na Twoje pytania, przeprowadzi Cię przez założenie takiej spółki, przez migrację z JDG na spółkę, chociaż to w praktyce lepiej robić tak, że zamknąć JDG i otworzyć spółkę, niż przekształcać z wielu powodów. Więc warto tam, a jeżeli chcesz się tylko teoretycznie dowiedzieć, poznać sposoby wypłacania pieniędzy, bo już na przykład spółkę prowadzisz, nie potrzebujesz żadnej księgowości dodatkowo, ale potrzebujesz trików, to sekrety spółek.pl. Więc spółka to jest jedna forma, 9% CIT-u. Gdzie masz w Europie kraj, w którym możesz płacić 9% podatku? No, nie ma takich krajów. Są kraje jak Dania, gdzie się płaci, nie wiem dokładnie, ponieważ jak szuka się tego typu wiadomości, to one są tak skomplikowane, że tu jest taki obrót, ale to się łączy z ZUS-em, to w Czechach tak jest, że no, podatek niby jest trochę mniejszy, no ale ZUS zależy z kolei bardziej od przychodu czy dochodu i nagle się okazuje, że jednak wszystko wychodzi więcej. I już czary mary, magia w akcji. A takie kraje jak Skandynawia, no to już w ogóle jest ekstremalny przykład. Przecież we Francji był, nie wiem czy dalej jest, taki podatek, zamiast u nas ta danina solidarnościowa 4%, to we Francji nie. Jak ktoś za dużo zarabia, 75% mu dowalali. Nie wiem, czy już się z tego nie wycofali, bo byłoby to rozsądne, aczkolwiek rządów europejskich o rozsądek bym nie podejrzewał, dlatego też podejrzewam, że pewnie takie podatki dalej tam uskuteczniają. Natomiast podatki typu 30%, 35%, 40% dochodówki to jest standard europejski. To jest standard na zachodzie. Wyjeżdżasz do Niemiec, do Hiszpanii, gdziekolwiek praktycznie, wszędzie ci dowalą. Jak poniżej 20 to chyba nie ma, poza rajami podatkowymi, więc od 20% się w ogóle zaczyna dyskusja. Ale zazwyczaj ta dyskusja się kończy na 35% na przykład. Ktoś powie, no dobra, ale tam jest lepszy standard życia i tak dalej. Może jest, ale jeżeli jesteś pracownikiem, tak? Bo jeżeli pracownik etatowy faktycznie w Polsce zarabia mało, no i to ten sam człowiek pojedzie do Szwajcarii, zacznie zarabiać dużo. A przedsiębiorca to nie jest taki jeden do jeden rachunek. On może zarabiać równie dużo w Polsce, co w Szwajcarii. Mało tego, może mieć większy problem zarobić pieniądze w Szwajcarii niż w Polsce. Mało tego, on może siedzieć w Polsce i żyć w Polsce i wydawać złotówki i kupować bakłażana taniego za polskie złotówki, a sprzedawać produkty lub usługi klientom ze Szwajcarii i tym samym stosować dźwignię. Więc sprawa jest bardzo zaawansowana. Wszystko jednak sprowadza się do tego, że tu mamy spółki ZO, gdzie masz 9%, albo nawet działalności na ryczałcie, czyli jedyna rozsądna forma jednoosobowej działalności, czyli ryczałt. Nie każdy może mieć ryczałt, a w dodatku nie każdemu ryczałt się opłaca. Ale jeżeli masz działalność handlową w e-commerce na przykład, kupujesz zaprawy murarskie taniej i sprzedajesz je drożej, to możesz zastosować, no zaprawa podejrzewam, że marża jest za mała, żeby to się opłacało, ale może. Możesz stosować ryczałt 3%, czyli twoja firma zainkasowała, twój sklep zainkasował 100 tysięcy złotych w miesiącu, płacisz z tego 3% od przychodu, czyli 3 tysiące podatku. Sam sobie go liczysz na kalkulatorze, jak nie umiesz 3% ze 100 tysięcy policzyć, no to byś policzył, ale czasem te przychody są bardzo skomplikowane i tak dalej. Liczysz sobie to w 5 minut, przelewasz do skarbówki, nagle się okazuje, że twój podatek wyniósł tak naprawdę kilka procent, a nie 30, nie 35, nie 40. Nie musisz w dodatku przy tym kombinować tych czarów marów, że teraz będę rżnąć głupa, że ja mieszkam tak naprawdę w Pradze i to czeskiej, a nie na warszawskiej, albo że 6 miesięcy i jeden dzień w roku to ja tak naprawdę siedzę w Urugwaju. No, ja wiem, jak ktoś z was to ogląda i zarabia 20 milionów złotych miesięcznie, to podejrzewam, że nawet tego nie ogląda, bo mu szkoda czasu na takich amatorów jak ja. Ale jak ktoś ma mega dużą firmę, to ja rozumiem, że to tam się zaczyna spinać, tak? Że tu Cypr, Estonia, czary, mary, cudawianki. Ale przy normalnej firmie, przy normalnej biznesie, których w Polsce jest 99,5%, to takie kombinacje, udawanie, że ja wynajmę mieszkanie w Londynie, będę rżnąć głupa, że jestem Londyńczykiem i zbierać bilety do metra, żeby potem przed polską skarbówką udawać, to jest bez sensu. To jest wszystko dużo droższe niż zapłacenie 9% CIT-u albo 3% ryczałtu, czy 8,5% ryczałtu, w zależności czym się zajmuje twoja firma. I w dodatku potem kombinacja, że nie możesz wrzucić w koszty, bo ty chciałeś kupić auto, no ale nagle musisz auto kupić w Londynie z kierownicą po lewej stronie. Nie możesz go już w żadnej polskiej firmie wrzucać w koszty, a czy w ogóle da się to normalnie zarejestrować w Polsce? Nie wiadomo. A czy jak ono ci zniknie pod domu, czy ubezpieczyciel nie zakombinuje, dlaczego ty masz auto na czeskich blatach na przykład, albo brytyjskich? Ono nie powinno tu stać, a sąsiedzi widzieli, że stało tu dłużej niż 3 miesiące w roku, a nie powinno. Bez sensu, to się kupy nie trzyma, ale to jest wszystko powtarzane na zasadzie, albo może to powstały te mity za czasów, kiedy spółki z o.o. płaciły duże podatki. No bo takie czasy były jeszcze nie tak dawno temu, a teraz przy 9% CIT-u, błagam, nie ma sensu takich kombinacji i jeszcze potem mieć taki syndrom paranoika. Czy ktoś się teraz zorientował? Czy ktoś wie, a co jak sąsiedzi się wygadają, że ja ciągle siedzę w Polsce, a wcale nie mieszkam w Pradze? A co jak mnie widzieli? A co jak to, a tamto, a siamto? A co jak mój telefon, którego ciągle używam w mojej firmie, jest namierzany? A jest, bo przecież lokalizacja każdego waszego, naszego telefonu jest zapisywana od zawsze wstecz. Rozumiesz? Bo lokalizację sprawdzić to nie trzeba mieć GPS-a, wystarczy w pobliżu której centrali telefonicznej on jest. Przy sieci 5G to oznacza co 300 metrów. Z taką dokładnością oni znają naszą lokalizację za ostatnich 10 lat co najmniej. I ty teraz będziesz rżnąć głupa, że panie, ja był w Anglii, ja był ciągle w Anglii, ja nic nie wiem, my tu nie widzieli w ogóle w Świętochłowicach, mnie sam nie było. No, możesz, ale po co? jeśli nie trzeba, jeżeli to nie ma żadnej porządnej motywacji finansowej za taką kombinacją. Więc w Polsce podatki są niskie i to bez zbędnego kombinowania czarów, marów, księgowych i nie wiadomo czego. Ludzie czasem nie mogą uwierzyć, że to jest tak proste. Co? Zmieniam sobie JDG na ryczałt albo zakładam spółkę z o.o. i już nie ma żadnych haczyków, kombinacji, cudowianków i tak dalej. Są takie mini haczątka, że tam w spółce z o.o. jest trochę bardziej skomplikowana księgowość, ale to jest problem księgowej, a nie twój. A w JDG z kolei nie można wrzucać kosztów, czyli tracisz koszty, można powiedzieć. To też jest jakieś haczątko, ale jak ktoś jest łebski, to za 3 minuty będzie mieć rozwiązanie obu tych problemów. Także niskie podatki w Polsce to jest punkt numer 1. Punkt numer 2 to jest powiększanie PKB naszego kraju. Jest coś takiego jak patriotyzm, który jako górnolotne pojęcie jest niebezpieczny, ponieważ jest używany przez polityków wszelkiej maści po to, żeby młodych, niewinnych ludzi wysyłać na wojny, żeby ginęli za nie swoje interesy. Natomiast taki patriotyzm bardziej lokalny, taki ekonomiczny, kapitalistyczny, że ja wolę kupić od polskiej firmy, na przykład jak Polak produkuje portfel i to pierwszy na świecie portfel z ananasa męski, to ja wolę, nawet jakby było jeszcze 1000 takich portfeli na świecie, to ja wolę kupić od Polaka, bo jest większa szansa, że on, ten Polak, jak dostanie te moje pieniądze, to wyda to też w Polsce, a na pewno, czy na 99% zapłaci podatki od tego w Polsce. No, płacenie podatków to jest temat rzeka oczywiście i to nie jest tak, to nigdy nie jest fajna rzecz, ale jak już trzeba być ograbionym, to już lepiej być ograbionym przez Polaków niż przez rząd zagraniczny. No, tak to działa. Niemniej jednak, dźwigasz polskie PKB, tak, jak jesteś tu, bo jak będziesz prowadzić firmę za granicą, gdzieś tam, albo w ogóle nie wiesz prowadzić firmy, bo firma w Polsce to taka skomplikowana, no to te twoje pieniądze, te reinwestycje i tak dalej, one się tutaj nie odbędą, zatrudnianie ludzi potem też się może nie odbyć, a tak jak prowadzisz w Polsce firmę, zwiększasz polskie PKB, produkt krajowy brutto i niby z perspektywy jednostki to jest nic, tak? A, bo co mnie obchodzi jakieś PKB, co mnie obchodzi cały kraj? Ja się muszę zatroszczyć o siebie. To jest prawda. Tylko, że to działa trochę jak drogi, nie? Czyli co mnie obchodzą drogi pod Poznaniem, jak ja tamtędy nie jeżdżę? No, obchodzi mnie o tyle, że część moich klientów z wydawnictwa Ekspertia na przykład, jak mamy książki, wysyłamy na przykład impostem, to jak tam nie będzie dróg, to klienci spod Poznania powiedzą, a dobra, nie kupujemy, my się nie bawimy w e-commerce, w zakupy online, bo do nas nic nie jeździ. No widzisz, a mamy drogi pod Poznaniem, bardzo dobre swoją drogą i to nowe. I dzięki temu ty też możesz skorzystać. Inni korzystają, więc wszyscy korzystamy na tym, więc dźwiganie polskiego PKB, jakkolwiek brzmi tak trochę magicznie, górnolotnie, to jednak jest czymś zdecydowanie wartościowym. Punkt trzeci. Polska. Dlaczego fajnie w Polsce? Bo to nie jest odcinek dlaczego w Polsce, a nie za granicą, a przynajmniej nie tylko, ale dlaczego w ogóle fajnie jest prowadzić w Polsce firmę. Dla tych z Was, którzy są przedsiębiorcami, prowadzą w Polsce firmę i widzą te minusy, chodzi o to, żeby zauważyć też plusy, bo ich tu nie brakuje. Jak również dla tych z Was, którzy się zastanawiają, czy prowadzić firmę, no ale myślą, że może nie, bo to skomplikowane i tak dalej, no to też chciałem pokazać te dzisiejsze plusy, więc to nie jest odcinek pod tytułem o jakie fajne Lambo jedzie. Szkoda, że nie mogę Wam go pokazać. W każdym razie, to jest odcinek pod tytułem właśnie widzimy plusy, zauważamy to, co jest dobrego w świecie, że Lambo żółte, miłe, sympatyczne przejeżdża, ktoś się dorobił, ktoś ma samochód i miło spędza w nim czas. To jest zauważanie plusów i to jest podejście nie tylko do biznesu właściwe, ale chyba do całego życia. Więc punkt trzeci to jest dobrowolny ZUS. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo ZUS ciągle rośnie, on z roku na rok jest coraz większy. Dla JDG na liniówce to on chyba wynosi 1600 już i potem jeszcze dochodzą dodatkowe składki, cudawianki, a obsługa zdrowotna, że tak powiem, jak była beznadziejna, tak jest. I tak, jak ktoś chce w ogóle z jakiejś pomocy medycznej korzystać, to zdaje sobie sprawę, że albo prywatnie, albo wcale. Brutalne, no ale tak jest. No i potem człowiek na liniówce przez 40 lat prowadzi firmę. Ile on tego ZUS-u już zapłacił? Kupę kasy, setki tysięcy złotych. I jak trzeba będzie iść do dentysty, to wiadomo, że pójdzie do prywatnego. A jak nie daj Boże musiałby się operować, to gdy tylko by miał pieniądze akurat w danym momencie, to wybierze jakieś prywatny gabinet chirurgiczny. Dopiero jakby był spłukany, wtedy by w ostateczności korzystał z państwowej opieki medycznej. Więc tak to działa. Ale nie wszyscy wiedzą, że działa to również tak, że tego ZUS-u płacić nie trzeba. A przynajmniej, że można go płacić znacznie, znacznie mniej. O, karetka chyba już po mnie jedzie, że co, mówisz, że my nie działamy tu? Oczywiście, że działacie, ale za mało wam płacą. No, dobra, to dialog wieczorka z samym sobą, ale wiecie, na pewnym etapie choroby psychicznej to tak jest. Dobra, jedziemy dalej. Czyli chodzi o to, że przecież jak jesteś spółką z o.o., przy JDG na ryczałcie takiej opcji nie ma, ale przy spółce z o.o. no nie ma ZUS-u, bo spółka nie jest osobą, która by mogła mieć wyrwany ząb, która by mogłaby dostać skurczu jelit i tak dalej, więc czemu miałaby płacić ZUS? Spółka z o.o. też nie dostaje emerytury. No, większość nas też nie dostanie, ale my możemy się łudzić, a spółka to nawet łudzić się nie może, w związku z czym nie płaci ZUS-u. Jedyny przypadek, jak się płaci ZUS w przypadku spółki z o.o., to jest oczywiście za pracowników, jak również za ciebie, jeżeli ty takim pracownikiem jesteś, powiedzmy, że podpiszesz sobie umowę zlecenie na 1/16 i jakiś tam mini ZUS-ik od tego zapłacisz. A opiekę medyczną, że tak powiem górnolotnie, masz 100%, taką samą jak każdy inny przedsiębiorca, który płaci 1600. Także tak to działa, tak ten system wygląda. No i już, więc ZUS jest tak naprawdę w tym kraju dobrowolny i wcale rozwiązanie to nie oznacza jakieś fingowanie działalności w Anglii, żeby tu nie płacić ZUS-u, tylko tam. Bez sensu, zakładasz spółkę z o.o., problem ZUS-u rozwiązany, a przynajmniej drastycznie zmniejszony, no bo jak zapłacisz 150 ZUS-u na przykład od umowy zlecenie, to tak nie boli. Zdecydowanie nie boli aż tak bardzo i to można przeżyć. A jak ktoś ma płacić 1600 miesięcznie, to jest kupa kasy, a to nie jest przecież wszystko z kosztów, bo on może jeszcze ma biuro, na pewno ma księgowość i tak dalej, a potem na koniec jeszcze podatek, nie daj Boże liniówka, która będzie już 24% z tą nową składką, no to się pochlastać można. To tyle pieniędzy człowiek oddaje. Gdyby zarabiał zylion miesięcznie, no to jeszcze wszystko można przeżyć, ale jednak większość przedsiębiorców w Polsce musi ekwilibrystykę taką finansową uprawiać, żeby ich firma dalej istniała, żeby nie trzeba było zwalniać ludzi i żeby to wszystko szło jakoś do przodu. Spółka z o.o. rozwiązaniem na ZUS. ZUS jest, jak widać, dobrowolny. Mało tego, niektórzy nawet nie wiedzą, że można się wyrejestrować w ogóle z ZUS-u, jak się nie pracuje nigdzie na przykład, nie ma się firmy, to się można w ogóle wyrejestrować, a nawet można nigdzie nie pracować, a się zarejestrować do ZUS-u za jakąś bardzo symboliczną opłatę i dalej mieć 100% opieki zdrowotnej. I to jest nawet łatwiejsze i mądrzejsze niż wyrejestrowywanie się całkowite. Także jest tyle rozwiązań, tylko nikt nam o nich nie mówi, bo też media publiczne, wszystkie są tak naprawdę publiczne, mimo że niektóre udają, że nie, nie mają w tym interesu. Nie mają w tym interesu, żeby takie informacje dawać. Punkt czwarty, bezpieczeństwo. Ludzie często mówią, a nie założę firmy, bo wolę życie bezpieczne. No, bezpieczeństwo, jakby ci to powiedzieć, żeby nie psuć twojego modelu świata. Bezpieczeństwo to jest fikcja. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo. Jutro się może okazać, że czołgi jadą do nas, jutro się może okazać, że jest pandemia 2, jutro się może okazać, że lekarz na tomografię wykryje u nas coś, czego byśmy tam nie chcieli mieć. No i tak jest, no i co? Możemy oczywiście płakać, obrażać się, Boże, dlaczego stworzyłeś taki świat? Albo stwierdzić, dobra, takie są zasady gry, gramy, no co, gramy. No i gramy. No i bezpieczeństwo to jest fikcja, oczywiście w jakimś tam zakresie, tak, że ubezpieczysz sobie samochód, zwłaszcza jak jedziesz na wczasy, wynajmujesz samochód za granicą i ubezpieczasz szyby, zwłaszcza jak jedziesz i podwozie, jak jedziesz do Meksyku, gdzie nie ma dróg często. No to dobra, to jasne, jakoś tam warto o te bezpieczeństwo dbać, czy to właśnie, że nie bierzesz kredytów, nie zadłużasz się pod korek i tak dalej, czy masz rozdzielność majątkową. Są rzeczy, które zwiększają bezpieczeństwo, natomiast ostateczne bezpieczeństwo nie istnieje, niemniej jednak bezpieczeństwo w spółce z o.o. jest znacznie, znacznie większe niż przy JDG, ale przy JDG na ryczałcie również ono jest duże. Dlaczego? Ponieważ na czym można robić największe wały? Na kosztach. Czyli ludzie płacą za duże podatki, więc zaczynają kombinować z kosztami. Udawać jakieś sztuczne faktury za marketing, za szkolenie, wrzucać to tam, czarować, prosić znajomego, żeby telewizor, który kupił, wrzucił ich w koszty firmowe i tak dalej. Na tym się można najłatwiej wyłożyć. JDG tego nie ma, ponieważ JDG na ryczałcie tego nie ma, ponieważ JDG na ryczałcie nie uwzględnia kosztów w ogóle, nie wrzuca faktur kosztowych. Tam się płaci podatek od przychodu, a nie od dochodu, więc dochód jest nieważny, koszty są nieważne. Dlatego też firmy ryczałtowe nie są kontrolowane za bardzo, nie słyszałem o takim przypadku, bo tam nie bardzo jest co kontrolować. Co, zaniżył sobie przychód w e-commerce? No, czy to jest nielogiczne? Jak oni mogli zaniżyć przychód w e-commerce? Prowadzą sklep internetowy, ludzie zamawiają, płacą i co? Ucięli z konta, udają, że jedno zero mniej było, jak to jest konto wysyłane z JPEK-iem do urzędu od razu? Bez sensu, no nie bardzo tam, jasne, ktoś tam pewnie coś wymyśli, ale, ale naprawdę możliwości kombinacyjne są małe, dlatego też JDG ryczałtowe są bezpieczniejsze niż jakieś takie klasyczne liniówki, gdzie ci przyjdą, powiedzą tu mandat, tu nie dopilnowałeś, tu nie miałeś inspektora budowlanego, jak stawiałeś budynek, 40 koła kary. I co zrobisz? Nic nie zrobisz, zapłacisz grzecznie. W przypadku spółki z o.o. oczywiście koszty są, faktury są, natomiast przy CIT-ie 9% to też nie bardzo chce się kombinować i ryzykować, bo to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Skoro płacisz przyzwoite podatki, 9% to nie boli, także nie chce się kombinować, a nawet gdyby coś się kiedyś stało, że przyjdą i powiedzą zylion kary, bo coś tam, no to to jest spółka z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością. I znowu są te legendy kung fu, ludzi, którzy nigdy spółki z o.o. nie prowadzili, albo są księgowymi, którzy prowadzą JDG i nie chcieliby, żeby ich klienci odeszli do księgowych prowadzących spółki z o.o. Oni wtedy mówią, tak, ale prezes spółki z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem, tak jak przy JDG by odpowiadał, a przecież jak ty założysz spółkę z o.o., to ty będziesz prezesem, więc co to za różnica? Pogadaj o tym z prawnikiem. Prawnik ci powie, jakie są warunki upadłości spółki z o.o., co trzeba zrobić. Są to warunki formalne, trzeba złożyć wszystkie pisma na czas. Nie ma tam żadnych kombinacji, że ktoś się musi zgodzić, że nie zgodzić, że coś tam. Tylko spełniasz te warunki i spółka upada bezpiecznie. I ty też bezpiecznie sobie upadać już nie musisz, tak naprawdę, jako prezes. Więc oczywiście my ani sobie, ani nikomu tego nie życzymy, żeby ktoś musiał tego doświadczać. Niemniej jednak, no jak jesteśmy przy bezpieczeństwie, to zawsze to jednak warto mieć. I to znowu jest plus biznesu w Polsce, no bo znowu, za granicą ani ten dobrowolny ZUS prawie nigdy nie wchodzi w grę. Zawsze trzeba płacić te ich magiczne ubezpieczenia. W takiej Szwajcarii to za bardzo nawet nie unikniesz abonamentu telewizyjnego. A tu w Polsce wszyscy leją na to, nikt nie chce płacić na telewizję i to jest rozsądne, zwłaszcza jak ktoś nie ogląda, to już tym bardziej. No i tyle, a co dopiero ZUS? Na Zachodzie ZUS zapłacisz i prowadzenie biznesu na Zachodzie również nie zawsze jest bezpieczne. Oczywiście ktoś powie, na Zachodzie, w innych krajach to jest mniej kontroli, te kontrole są mniej agresywne i tak dalej. I to jest prawda. W zależności pewnie jeszcze od kraju, ale tak ogólnie na Zachodzie to tak. To na pewno pod tym kątem jest łatwiej. Nawet w Anglii jest przecież nie urzędnik, tylko civil servant. Służba, tak jakby. Taka służba dla obywateli. Więc jest inne nastawienie. Niemniej jednak w Polsce przy spółce z o.o., przy niskich podatkach, przy braku ZUS-u, prowadzenie tej firmy jest bezpieczne. Założenia bezpieczne i ja wiem, że są takie historie. Nawet w tym programie przecież miałem wywiad z Romanem Kluską, który opowiadał swoją straszną historię. Trzeba jednak pamiętać, że te historie szczęśliwie są wyjątkiem. One się dzieją rzadko, one kiedyś się działy trochę częściej, ale też się działy rzadko i ogólnie nie jest tak źle, jak można by było myśleć. Zwłaszcza jak się ogląda jakieś media, to zawsze się najbardziej rzuca w oczy to, co się wydarzyło złego. I potem myślimy, że taka jest rzeczywistość. A codzienne życie przedsiębiorców to znowu nie jest tak. Zresztą zobaczcie, jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami w programie Ekspert Bentleyu, bardzo często ich pytam, a jak tam właśnie kontrole w waszej branży, a tępią was i tak dalej. I większość z nich mówi, no nie jest tak źle, rzadko są kontrole, nigdy nie miałem kontroli, albo parę razy. I tak naprawdę dopiero jak działalność jest taka nowa, innowacyjna, jak konopie, to wtedy oni mówią, tak, to faktycznie... Na nowoczesnej firmie mamy fantastyczny wywiad z Izą, która ma jeden z trzech największych sklepów z produktami z konopi siewnych. I ona mówi, tak, u nas w branży przerąbane. Już nas w kajdankach wynosili z domu raz, kontrole są przeróżne. Teraz jest coraz lżej, bo już rozumieją coraz bardziej tę branżę, ale parę lat temu to był kosmos. Natomiast no co? No nie jest tego tak, że każdy przedsiębiorca tutaj jest nie wiadomo jak kontrolowany, tępiony. Już nie przesadzajmy. Ja wiem, że różne są przypadki, różni są ludzie, różni są urzędnicy, ale się okazuje, że wielu z nich jest normalnymi ludźmi jednak, jakby nie było, i nie chcą nikomu na złość robić, chcą kontrolować, bo tak im powiedzieli, że trzeba kontrolować. Czasem nawet słusznie, bo niektórzy robią takie wały, że uszczuplają budżet wszystkich, jak choćby wspomniane karuzele VAT-owskie. Tak przecież działają, że wszyscy na nich tracimy. Więc jakieś kontrole też muszą być. No i tyle. I biznes w Polsce jest bezpieczny. Kolejny plus biznesu w Polsce prowadzenia tutaj firmy. To może zabrzmi bardzo źle. Ktoś to może wyciąć i zastosować przeciwko mnie, ale to jest jednak... No ja tu mam mówić jak jest. I jest tak, że plusem biznesu w Polsce jest tania siła robocza. Tania siła robocza, czyli to, co powiedziałem wcześniej, że w Szwajcarii jak podstawa podstawowa wypłata to jest 30 tysięcy, to taki polski przedsiębiorca, przeciętny polski przedsiębiorca nie mógłby zatrudnić nikogo wcale. No bo za co? Jak on tyle nie zarabia nawet. Znaczy nie ma tyle przychodu nawet, bo do zarobku to tam daleko, ale on przychodu tyle nie ma nawet, to nikogo by nie mógł zatrudnić. Natomiast teraz sobie wyobraź, jest taki Hans w Niemczech i on zarabia, owszem, on zarabia na kasie w Lidlu powiedzmy 3 razy więcej niż ktoś na kasie w Lidlu w Polsce, ale teraz jak on myśli o firmie własnej, to teraz zobacz, jakie koszty ma w głowie, tak? Nieruchomości, czyli biura 2-3 razy droższe. W żarcie nawet droższe. Pracownicy 2, 3, 4 razy drożsi, a jeżeli chodzi o technicznych, to pewnie 6 razy drożsi. Podatki 2 razy większe. ZUS większy. Wszystko większe. No i co? I on musi teraz kręcić interesy. Jak on ma wystartować w ogóle? A w Polsce jednak jest szansa, że będziesz mógł skalować tę firmę, no bo jest tutaj taniej. No tak, to może to jest smutne. Pocieszać się możemy tym, że my tego nie jesteśmy w stanie zmienić żadną ustawą, tylko konsekwentną pracą, bo to się zmienia przecież. Czyli rok do roku działamy, tworzone są nowe miejsca pracy, trzeba walczyć o pracownika, bardziej się też starać, ale też rynek jest coraz lepszy, bo ludzie mają trochę więcej pieniędzy, więc ci pracownicy rok do roku zarabiają trochę więcej. To jeszcze potrwa, zanim oni będą zarabiali tyle, co na Zachodzie. Chyba że Zachód w międzyczasie tak zwanym zbiednieje. Niemniej jednak idziemy do przodu we właściwym kierunku i teraz jeszcze pozostaje korzystać z tego, bo to ma też swoje plusy, jak choćby to, że wiele różnych firm, korporacji z dużą kasą zatrudnia tutaj ludzi zamiast zatrudniać ludzi w innych krajach, bo jednak Polacy mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, tak? Czyli nie jesteśmy super drodzy, nie jesteśmy jak Szwajcar, a z drugiej strony jesteśmy mega pracowici. Czy to jest sprawiedliwe? To jest, tak działa świat. Natomiast czy są w tym jakieś plusy? Są, bo trochę łatwiej postawić biznes w Polsce, wiedząc, że nie będziesz mieć pierwszego pracownika za 30 tysięcy miesięcznie, co tak naprawdę by oznaczało, że w ogóle lepiej nie zaczynać biznesu wcale. Także, a tak naprawdę to by było wtedy tak, że Polacy zaczynając biznes by zatrudniali wyłącznie ludzi online z zagranicy. No bo by stwierdzili, jak Polak by zarabiał normalnie każdy 30 koła miesięcznie, no to wielu przedsiębiorców po prostu by nigdy nie zatrudniło Polaka. No bo by ich nie było stać najzwyczajniej w świecie, więc szukaliby za granicą. Wtedy właśnie by się przenosiły biznesy do innych państw. Ludzie by otwierali biznesy w Nigerii nawet. Znam takie przypadki. I długofalowo dla Polski to by było złe. Bo byłoby mniej miejsc pracy, więc znowu one by spadały, te wynagrodzenia i tak dalej. Także jest to duży plus biznesu w Polsce, że możesz tu skalować, budować zespół i że te koszty utrzymania są na tyle jeszcze niskie w porównaniu do Zachodu, że naprawdę ludzie na przeżycie nie potrzebują 30 koła miesięcznie, bo każdy sobie da radę. Także niskie koszty pracy. Co jeszcze? Łatwiej w Polsce wymyślić coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Dlaczego? Ponieważ no w Polsce jest niby 3 miliony przedsiębiorców, ale tak naprawdę to po spółkach ZOO widać, że jest tylko 300 tysięcy spółek ZOO, czyli to są w ogóle prawdziwi przedsiębiorcy, plus tam ci ludzie z ryczałtami. No bo tam na liniówce, no to co ja mam powiedzieć. W każdym razie, no nie jest tak dużo, bardzo często te tematy się powtarzają, tak? Jest ciągle to samo. Relatywnie łatwiej wymyślić to, zwłaszcza w kraju 40-milionowym, wymyślić coś, czego jeszcze nie było, niż w takich Stanach, czyli kraju 300-milionowym, który w dodatku ducha przedsiębiorczości to ma w genach wręcz. Więc tam nie dość, że jest 8 razy więcej ludzi, to jeszcze znacznie więcej ludzi myśli o przedsiębiorczości. I to jest dużo trudniej wymyślić coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. A w Polsce wpadasz na miękko, mówisz, kurczę, co by tu zrobić? A wiem, weźmiemy Bentleya, zaczniemy gadać z milionerami. Nagle, bum, działa. A potem, dobra, zrobimy kursy językowe online, w których ludzie mogą tydzień w tydzień, 2 razy w każdym tygodniu gadać z native speakerem i mają to w cenie. Bum, Instytut Lingwistyki, działa wszystko. Wierzę głęboko, że zrobienie tych samych rzeczy, które my robimy tu w Polsce, w Stanach by było znacznie trudniejsze. Oczywiście są idee, które, tak jak choćby właśnie ten portfel z Ananaska, no to jest pierwszy taki portfel na świecie, więc on w Stanach też byłby pierwszy, ale no wiesz, no takie strzały to są bardzo rzadkie i w dodatku genialny pomysł, czy unikatowy pomysł wcale nie oznacza, że to zarobi jakoś więcej. no podejrzewam, że ten unikatowy pomysł zarobi znacznie mniej niż nasza kawa Expertia Coffee. No bo kawa, dobra, pijemy kawę, wszyscy pijemy kawę, to jest jeszcze bio, czyli niepryskane ziarna, wszystko się zgadza, tak? A tu może się okazać, że dobra, ktoś powie, a po co z ananasa, ja wolę skórzane, bo to tam jestem przyzwyczajony, nie obchodzi mnie ten wasz tam dbanie o zwierzęta i tak dalej. No różnie może być, więc to nie jest tak, natomiast faktem jest, że w Polsce znacznie łatwiej wymyślić oryginalny pomysł, oryginalną usługę, oryginalne usprawnienie do biznesu. Co nas przenosi do punktu siódmego. Jeżeli nie chcesz wymyślać, to nawet łatwiej skopiować pomysł. Ponieważ jest mnóstwo pomysłów, które ktoś zrobił w Stanach, których jeszcze nikt nie zrobił w Polsce. Jak sobie zobaczysz na przykład na YouTube, na tych YouTuberów tak zwanych, czyli tych, którzy no żyją głównie z YouTube'a, bo tworzą swoje tam kontenty i tak dalej, to się okaże, że 90% z nich, 1:1 prawie że, robi programy identyczne jak ktoś wcześniej w Stanach. Tak, zbieramy ludzi, mieszkamy w jednym wielkim domu z basenem. Sru, było to w Stanach. Robimy, kupuję ludziom na ulicy jakieś drogie rzeczy. Było to w Stanach. Nie ma prawie żadnego kontentu na polskim YouTubie, którego by wcześniej nie było w Stanach. I żeby nie było, nie uważam to za coś złego. Żeby tak ktoś sobie nie pomyślał, że jedzie, bo kopiują. No i dobrze, niech kopiują, każdy kopiuje. Ja uważam, że wszystko dzisiaj jest miksem różnych idei, z którymi mieliśmy w życiu do czynienia. Tak? Każdy przeczytał jakieś książki, zobaczył jakieś materiały i z tego mu się syntetyzują jakieś pomysły, niby oryginalne, bo wychodzą z twojej głowy, ale tak naprawdę ktoś gdzieś coś powiedział, ktoś gdzieś coś pomyślał i tak dalej. I to wszystko w jakimś sensie już było, a my możemy to co najwyżej trochę modyfikować, więc nie ma nic złego w tym, że ludzie biorą idee z zagranicy i biorą je do Polski, jeśli tutaj ich nie było. Więc nawet jeżeli ktoś nic oryginalnego nie umie wymyślić, to może rozejrzeć się po Stanach, jakie tam są produkty, jakie tam są usługi, co tam mają, czy w UK, czy w Japonii, czego jeszcze u nas nie ma. I pod tym kątem to tak zwane zapóźnienie, czyli że my idziemy zawsze parę lat po zachodzie, jest dobre, bo to oznacza, że można wręcz brać garściami pomysły, które tam już ktoś wymyślił, a tutaj jeszcze nie. Co dalej? Mamy nie najstarsze społeczeństwo. Oczywiście Europa jest ogólnie społeczeństwem mocno starzejącym się, niemniej jednak są takie kraje jak Włochy, gdzie to społeczeństwo jest znacznie starsze. W Polsce jeszcze nie. I czemu są tego plusy? Po pierwsze, jest więcej ludzi do pracy. To jest, oczywiście nie patrząc już stricte, mówię procentowo, bo wiadomo, że we Włoszech mieszka trochę więcej ludzi. Natomiast procentowo rzecz biorąc, to więcej procent w Polsce ludzi może chcieć pracować i w ogóle może pracować, niż w takich Włoszech, gdzie społeczeństwo jest starsze. To raz. Dwa. Jak mamy społeczeństwo młodsze, to są ludzie zarabiający więcej. No. Taka jest brutalna rzeczywistość socjalizmu, że jak ktoś jest starszy i schorowany, to ma mało pieniędzy. No tak jest, bo całe życie oddawał swoje pieniądze na to, żeby mieć godną starość, a potem oni mówią, it's a prank, bro. Żartowaliśmy przez 50 lat z tą godną starością. Bałuj się, już nie jesteś ważny. No tak to działa w każdym systemie socjalistycznym, w każdym kraju socjalistycznym. Tak to po prostu jest, było i będzie, bo to jest definicja wręcz socjalizmu. No tak musi być. Tego się nie uniknie. Kapitalizm. Jak ci ludzie by byli kapitalistami, oszczędzali sami, olali ZUSy, KRUSy, SRUSy, tylko by płacili sobie, czyli kupowaliby nieruchomości, kupowaliby złoto, inne rzeczy, to możemy mówić o godnej starości. Ale to byłby kapitalizm, a w tych czasach to tak trochę niemodnie. Dobra, do brzegu. W każdym razie, jeżeli jest więcej ludzi pracujących i mających kasę, to więcej ludzi może kupować Twoje produkty i usługi, bo mają za co. I to jest plus polskiego społeczeństwa, które w dodatku trochę młodnieje dzięki temu, że dużo młodych osób za wschodniej granicy do nas przybywa. Więc nasze społeczeństwo pod tym kątem, nawet jak stricte ci natywni Polacy jednak się starzeją, to jest dużo nowych Polaków, przyszłych Polaków, którzy tą średnią wieku trochę obniżają i to też jest dobre położenie w tym momencie. Naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu i czasie z tym. Także mamy to. Co dalej? Mamy w Polsce dużo wiedzy. Naprawdę, dużo wiedzy o przedsiębiorczości, o biznesie. Tu trochę nieskromnie dodam swoje 3 grosze, że tak, masz takie wydawnictwa jak Expertia.pl, gdzie wchodzisz, kupujesz sobie książki o zarządzaniu czasem, albo oglądasz za darmo, jak ci szkoda pieniędzy, nie dam wieczorkowi zarobić, to co oglądasz za darmo na YouTubie i tyle, jeszcze klikasz łapkę w dół. Ha, podobało mi się, ale kliknę łapkę w dół. Dobrze, nieważne. Ważne jest to, że się rozwijasz, że się uczysz, więc w Polsce mamy tych możliwości sporo. Takich kanałów jak mój o przedsiębiorczości jest w Polsce kilka. Są kanały o inwestycjach. Mamy w Polsce typu Mensen, którzy powiedzą, jak zmniejszyć podatki. Typu Trader21, który powie, jak zarobić na akcjach. Mamy ludzi od złota. Naprawdę, dla tych z Was, którzy oglądają to tak na bieżąco, to się wydaje domyślny stan rzeczy. Dopóki nie pogadasz z Hiszpanem i powiesz: Hiszpanie, drogi Pedro, a powiedz mi, bo my u nas mamy, mamy eksperta w Bentleyu, mamy przygody przedsiębiorców, mamy Tradera 21, Mencena, Cezarego Grafa, mamy Fila Koniecznego, mamy tego, mamy spotkania różnych ludzi przedsiębiorców, towarzystwa biznesowe, konferencje biznesowe, eventy, integracje, Kuba Midel i tak dalej. A u was, Pedro, co? A Pedro mówi: o kurde, no u nas jest taki Sanchez, co mówi, że warto być bogaty, ale on to mówi, że to trzeba przyciągać umysłem zamiast zapierdzielać, więc ja go nie oglądam. I to w sumie tyle. Naprawdę, naprawdę jest tego znacznie mniej, a jakość tego jest znacznie niższa. To daje do myślenia. To ktoś z was, no ja przez to, że jestem maniakiem językowym, to oglądam, konsumuję dużo kontentu w różnych innych językach i naprawdę widzę to, że Polska tu jest mega do przodu pod tym kątem. Mega do przodu jesteśmy. Jak tu są ludzie łebscy finansowo, ogarniają. Oczywiście ja wiem, są najmy terminowe, są ludzie zakredytowani pod korek. Różne głupoty ludzie robią, ale tak ogólnie jako społeczeństwo mamy coraz więcej łebskich jednostek, które się edukują, oglądają. Przecież ja myślałem, że maksimum takiego kanału jak ten to jest 100 tysięcy subskrypcji. Byłem przekonany, otwierając ten kanał, że 100 tysięcy to będzie taki moment ostatecznego rozwalania szampanów. Pijemy i sukces. A tu się okazuje, że co? 300 tysięcy ludzi w tym kraju 38-milionowym chce wiedzieć dużo o przedsiębiorczości, o tym, jak więcej zarabiać, mądrzej wydawać, lepiej żyć. Jakże to? Ano także to. I okazuje się, że przecież nie wszyscy tu są, bo nie wszyscy ludzie, którzy się rozwijają, oglądają akurat wieczorka. Nie każdy ma ochotę patrzeć na ten web i oglądają kogoś innego, więc naprawdę tych ludzi jest jeszcze więcej i to jest mega pocieszające, więc naprawdę warto to docenić, bo wiedza i pomoc dla przedsiębiorców w Polsce, nie oczywiście od rządu, broń Boże, tylko od innych przedsiębiorców, ten nastrój kapitalizmu, mimo ogólnopanującego socjalizmu europejskiego, w Polsce dalej się trzyma całkiem nieźle i ludzie się tutaj edukują, uczą. Także sporo wiedzy. Punkt 10. Pracownikom w Polsce chce się robić. A przy 9 jeszcze powiem, bo Trader 21 nam powiedział taką rzecz, że jak przyszedł do niego jakiś Hiszpan montować coś tam, montować, ogrzewanie, klimatyzację, coś tam przyszedł w każdym razie robić w jego domu na Majorce, to się zdziwił, powiedział: Trader 21? A Trader mówi: no tak, to ja. A co, skąd mnie znasz? A on mówi: no bo u nas tak mało jest wiedzy o porządnym inwestowaniu, że ja sobie przez tłumacza przepuszczam twojego bloga i twoje polskie artykuły. Czyli Hiszpan na Majorce znalazł se Polaka w internecie, szukając wiedzy o akcjach, bo u siebie nie znalazł. Więc to nam powinno dać do myślenia. I tym samym punkt 10 jest taki, o znowu to samo Lambo jedzie. Tam i z powrotem. Czyli przejażdżka dla przyjemności. Tak się to powinno robić. Dobrze. W każdym razie, chociaż nie jeden by powiedział: ha, leje, dobrze, nie może szybko jechać. Dobra, bez tych głupich żartów wieczorku. Polacy pracują ciężko. To jest prawda, w dodatku pracują rzetelnie. Oczywiście to jest jakaś generalizacja. Każdy z was pewnie zna jakiś wyjątek, ale porównując naszą pracowitość do ludzi zachodu, którzy już się zmęczyli, oni tam ustawy robią, żeby nie pracować więcej niż 35 godzin. Ojej, kurczę, jak ja rozwijałem firmę na początku, to 35 godzin to ja do wtorku zrobiłem. Naprawdę. Do wtorku. A oni: nie, bo 35 godzin tygodniu to już jest dużo, bo Pierre i Helmut to oni się zmęczą, nóżka ich zaboli i tak dalej, a bogaci muszą być. Skąd się weźmie ich bogactwo, jeżeli nie z pracy? Zapytasz. No, odpowiedź brutalna brzmi: z pracy innych ludzi. Czyli trzeba będzie wykorzystywać inne kraje, trzeba będzie być może podbijać inne kraje. To jest strategia taka bardziej amerykańska, tak? Niemiecka to jest bardziej tak kolonialistycznie, tak? Tu ustawa, tu coś i niech te pieniądze z Polski lecą do Niemiec. No i tak to działa. Natomiast faktem jest, że my w Polsce się pracy nie boimy, umiemy zakasać rękawy, zapierdzielać. Ludzie, którzy pracują na etacie, zazwyczaj zapierdzielają na tym etacie i często jeszcze po tym etacie zapierdzielają na dodatkowe pół etatu. Przedsiębiorcy nie narzekają, że muszą pracować w początkowej fazie po 80 godzin tygodniowo, nie marudzą, nie mają nawet czasu, żeby pomarudzić. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorca 10 rok tak pracuje, to odsyłam do książki 48-godzinna doba. Tam znajdziesz 100 ponad sposobów na to, jak się wyleczyć, bo to już jest wtedy po prostu chore. Takie są brutalne fakty. Natomiast to jest świetne, że jak się zatrudnia polskich ludzi, to możesz się spodziewać, że będzie robione, że będzie praca. Znowu, ja wiem, wyjątki zawsze są. Niemniej jednak tak to działa. Nie ma tego chillu, takiego, taka maniana, że ale to jutro, to ja przemyślę, a zobaczę, bo ja nie czułem w sercu, że ja powinienem dziś pracować. I jest takie nastawienie, że tylko w pysk dać po prostu. A gdzie jest taki chamski egoizm, bo ktoś powiedziałby, nie, oni wiedzą jak żyć, wszystko po lekku, pomału, bo trzeba zadbać o swój chill i tak dalej. A ja powiem, właśnie to jest chamstwo, bo oni tylko dbają o swój chill, a nie dbają o społeczeństwo, o innych, o tym, że trzeba coś robić, żeby innym też było lepiej, żeby wszystkim nam było lepiej. Nie chce się dawać wartości, chce się tylko brać. Nie. Nie podoba mi się. I Polakom chyba ogólnie się nie podoba, bo się okazuje, że Polacy pracować potrafią. W dodatku mamy duży napływ Ukraińców, szacuje się, że już 1,5 miliona i będzie więcej, być może Białorusini w przyszłości. Białorusini z Konga, teraz jest taki nowy hit. Okazuje się, że na Białorusi jest dużo ludzi z Konga. Nie wiedziałem, no, nie uważałem na geografii w podstawówce, nie wiedziałem, że Białoruś graniczy z Kongiem, no ale tak jakoś się wydarzyło. W każdym razie Ukraińcy, którzy przyjeżdżają, też w większości to są ludzie mega pracowici, gotowi harować nieraz, żeby zarobić na swój sukces. I to jest fajne, to jest ta nasza słowiańska natura, że my nie wierzymy w koncepcję, tak ogólnie, że za darmo, tylko że my sobie lubimy wypracować, włożyć wysiłek i cieszyć się owocami tegoż to wysiłku. Więc to jest bardzo duży plus biznesu w Polsce, że tutaj jak zatrudniasz ludzi, to masz dużo większe szanse zatrudnić takich, którym się chce pracować, a nie tu kawusia, a tu przerwa, a tu taki ten, a tu od razu urlopik, żeby się zgadzało co do sekundy wszystko, odbić się na zegarze i już. Tylko jednak masz tu ludzi, którzy się są gotowi zaangażować. Oczywiście tych ludzi trzeba szanować, zarówno finansowo ich trzeba szanować, jak i czysto ludzko. To powinno być oczywiste, ale to w innym odcinku myślę, że ten temat poruszę na pewno. Niemniej jednak faktem jest, że z automatu ludziom w Polsce pracować się chce. Także to jest duży plus. Kolejna rzecz, że nasz naród mimo wszystko, wbrew pozorom, jest jednak w miarę wyluzowany. Czyli niby mamy urzędy, kontrole, cudawianki, kombinacje. Niby to właśnie w Hiszpanii ludzie się na ulicy uśmiechają do siebie, a w Polsce jak się uśmiechnie facet do faceta, to zęby może stracić. Niby, ale czy na pewno? Czy straciłeś kiedyś? Natomiast faktem jest, że wiele rzeczy da się załatwić uśmiechem. Uśmiechem, takim zwykłym ludzkim gadaniem. Nawet w urzędzie. Miły urzędnik, miły przedsiębiorca, który stoi niby po drugiej stronie, mi się jednak da dogadać. No nie można wręczyć kwiatów, bo cię tam na glebę rzucą i powiedzą, że afera korupcyjna, ale można pogadać, można się uśmiechnąć, można się traktować po ludzku i mam wrażenie, że w Polsce dużo więcej tematów da się tak załatwić niż w takich krajach już totalnie zbiurokratyzowanych. Wyobrażasz to sobie, że dostajesz pismo ze skarbówki, idziesz do niemieckiego Finanzamtu na przykład i tam coś załatwisz wbrew regulaminowi. Inaczej niż zasady mówiły. Tak, w Polsce jest mandat za prędkość. Ja nie będę tutaj dyskutować, czy dobrze jest przekraczać prędkość, bo to jest temat zawiły. To jest temat bardzo zawiły. Często przecież jest tak, że limity prędkości w jakimś konkretnym miejscu są bardziej po to, żeby tam postawić faceta z suszarką i zarobić, niż żeby dbać o czyjeś bezpieczeństwo. Więc to jest temat bardzo skomplikowany, ale już chodzi o to, że przekroczyłeś prędkość. To się jeszcze możesz dogadać. Ja nie mówię tu o przekupstwie, bo to w tych czasach jest niebezpieczne, ale no dogadać, że panie, no widzi pan, no przecież tu nic się nie dzieje, środek nocy, światła wyłączone, już nie ma ludzi żadnych, no nic, a ja jechałem 25 za szybko. I to poza miastem. Co tu się mogło stać? No ja wiem, no ale wie pan zasady. Tak jak mnie kiedyś złapali na trasie, jakoś tak jechałem, miałem, no jechałem za szybko. No. To faktycznie to było wtedy za szybko, bo się spieszyłem na mecz, bo Polska grała, było Euro 2012. i się spieszyłem do domu na mecz. No i pan policjant podbija do mnie i mówi, bo się okazało, że oni mnie przez jakiś czas śledzili, a ja ich nie widziałem w lusterku, że oni świecą, migają i to wyglądało, jakbym uciekał. Na szczęście oni rozumieli, że ja po prostu nie widzę. Więc gość do mnie podbija, mówi, i co? Potem patrzy w dokumenty, i co, panie Macieju? Ślepi w karty nie grają. No i taka gadka. A no, w Niemczech zdarzyło mi się tłumaczyć policjantowi. Jasne, wszędzie są ludzie, wszędzie da się dogadywać, wszędzie się da załatwić jakieś rzeczy, ale mam wrażenie, że jednak Polacy pod wieloma kątami, wbrew pozorom, są dość wyluzowanymi ludźmi, luźno traktują zasady podatkowe, luźno traktują terminy składania różnych deklaracji, luźno traktują różne tematy, nie tylko wymianę kranu w domu, bo to każdy mężczyzna traktuje luźno, ale wiele innych rzeczy, że da się po prostu załatwić więcej, da się dogadać, da się ogarnąć. Przecież ja z zespołem to tam nie wiem, kiedy oni mają urlopy. Ktoś tam mówi, że wiesz co, no, zazwyczaj to mnie nawet nie pytają, tylko mówią, wiesz co, tam za 2 tygodnie lecę do Meksyku. Dobra. Nie ma, a w Niemczech to by było dobra, ale tu kwity jakieś urlopowe, jakieś dokumenty, a ilość godzin, a policz se to i tak dalej. Wyliczanie, bo to musi się wszystko ładnie tam zgadzać, a ja mówię, dobra, idźcie, idźcie, ja nie mam czasu na takie rzeczy, miłego tam, miłej maniany w Meksyku, bawcie się, pijcie koktajle, a mi nie zawracajcie gitary, tylko przekażcie komuś tam, że was nie będzie, żeby wiedzieli, no i tyle, więc na dużo większym luzie da się załatwiać tematy w naszym kraju. Kolejna rzecz, trochę już o niej powiedziałem, ale jeszcze raz chciałem to podkreślić, że są biedniejsze kraje w pobliżu, czyli Ukraina i Białoruś. I to ma swoje plusy, zarówno pod kątem siły roboczej, tak, czyli mnóstwo fajnych ludzi tu przyjeżdża i naprawdę, no ja tak sobie myślę, przypominam w głowie współpracę z różnymi Ukraińcami, na razie ona jest w 95% przypadków rewelacyjna. Świetna. Także tam 5% zdarzyło mi się, taka jedna osoba, z którą było mega ciężko. Ale w większości przypadków to jest naprawdę poezja, współpracować z takimi ludźmi, bo też im się, tak jak nam, chce się pracować, nawet jeszcze bardziej, chce im się pracować, chce im się wkładać wysiłek, a jednocześnie więc dla ciebie jako przedsiębiorcy to jest fajne, bo masz pracowitych ludzi, a z drugiej strony tam są też rynki zbytu jakieś, które można zasiedlić, przecież w dobie internetu to można być przedsiębiorcą na cały świat. Więc to daje niesamowite możliwości. Także to też są plusy, można robić biznesy z różnymi krajami. No i punkt 13. Dziurawe przepisy. Czyli w Polsce my mamy zyliard przepisów, ale to jest plus i minus. Jest to plus dlatego, że one muszą być dziurawe. Bo siedzi jakiś urzędnik, który... Tam jest jeden prawnik, drugi prawnik. A kto jest prawnikiem urzędowym? No taki, który się nie umie sprzedać jako prawnik prywatny, tak? Bo jak ktoś jest dobry, cwaniak, lubi pomagać ludziom i do tego jest mega łebski, to otwiera kancelarię prawną, robi trochę marketingu i działa. A jak ktoś nie, no to zostaje tak zwanym ustawodawcą. Ja przepraszam, no ale tych, bo tu jakiś ustawodawca ogląda, to żeby się nie czuł jakoś specjalnie urażony, ale troszeczkę może, no bo jednak tworzenie ustaw to, no wybaczcie, no ale tworzenie ustaw to jest forma przemocy, takiej bardzo ambitnie ugryzionej, ale to nic innego jak przemoc. No po to są ustawy, żeby stosować przemoc na ludziach, więc co do zasady jest to złe. I czy prawie zawsze jest to złe, poza jakąś jedną ustawą zasadniczą, którą by można wyklepać w jeden dzień, podstawowe prawa, nie zabijać, nie gwałcić, nie oszukiwać, dzięki, cześć. A te inne, no to już jest po to, żeby zabierać nam pieniądze i dawać innym, w tym ustawodawcom. No i dobra, niemniej jednak to, że tych ustaw jest tak dużo, że sam Nowy Polski Ład ma tam 700 stron, to powoduje, że dziura goni dziurę. Że te przepisy są sprzeczne. Strona 16 mówi coś innego niż 12, a to cała ta ustawa mówi coś innego niż inna ustawa. I w związku z tym przedsiębiorca polski znajduje luki. Te luki znajdują się zawsze. I to nawet nie przedsiębiorca, każdy Polak znajduje te luki bardzo często. Jak ludzie tam nie płacili fotoradarów wspomnianych już, bo wysyłali pismo, że tam przecież Amerykanin prowadził, nie? Albo mój kolega z Nigerii był w odwiedziny, nie znam PESEL-u, on nie ma PESEL-u i tak dalej. Albo w ogóle nie odpisywali, no bo przecież jak nie potwierdziłem, że to ja, to nie byłem ja. Albo nie można założyć, że wina, skoro nie było winnego i tak dalej. Pandemia świetnie pokazała, że było wielu przedsiębiorców z jajami, którzy przy odrobinie pomyślunku byli cały czas otwarci. W Katowicach restauracja Bułkens, pozdrawiam właścicieli, jeżeli oglądają, Cieszyn, restauracja Trzej Bracia, cały czas otwarta. Wiele siłowni było otwartych, barów, niektóre były na hasła. Chciałem podać jedno hasło, które użyłem raz, ale może jeszcze go będą musieli użyć w przyszłości, więc było po prostu tak, że stoi se człowiek w okolicach restauracji i se stoi po prostu na komórce, a ty podchodzisz, rzucasz to hasło i wchodzisz normalnie do restauracji, drzwi się magicznie otwierają i tak dalej. Fantastyczne. Przez całą pandemię bywałem z dziećmi na salach zabaw, bywałem w restauracjach. Oczywiście wybór był dziesięciokrotnie mniejszy, ale zawsze był. I ci ludzie nie łamali prawa. To nie było tak, że oni tu zrobimy tak, żeby się nikt nie dowiedział. To po ich stronie była racja. To oni mieli rację, moralną, etyczną rację, a państwo miało moralną i etyczną fikcję, przemoc i robiło po prostu źle. No i tyle. Także fajnie, że były takie możliwości, są i zawsze w Polsce będą. Ponieważ, skąd to wiem? Historia polskiego państwa podziemnego to jest historia polskiego państwa naziemnego, tak? Od kiedy istniała Polska, to istniało też państwo podziemne polskie. Tak, zawsze ludzie robili swoje rzeczy niezależnie od systemu, więc nawet te światowe kryzysy, te pieniądze papierowe, które będą kasowane pewnie i tak dalej, to Polacy i tak znajdą sposób. No nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. A ktoś podczas pandemii, jak jeździł w takie miasta jak Zakopane, się okazywało, że było gdzie zjeść, było gdzie się napić, było gdzie spać, nawet przy tym najbardziej hardkorowym lockdownie. To jest fantastyczne. I teraz wyobraź to sobie w Chinach. Wyobraź sobie w Chinach, że masz restaurację, jest hasło, i wchodzisz tam i jesz sobie i tak dalej. Albo mówisz, nie, ja nie zamknę swojej siłowni, ponieważ ona działa zgodnie z prawem. No i co? I przychodzi Chińczyk z karabinem i mówi, na glebę śmieciu. Znaczy, on mówi, zamurowaliby cię po prostu w tej siłowni, żebyś nawet nie wyszedł. I tyle. Niby trochę przesadzam, ale tak nie do końca. I w wielu zachodnich państwach, bo teraz, wiesz, Chiny to jest taki stereotypowy przykład, bo oni się z tym za bardzo nie kryją, że tam się pierdzielić nie wolno. Korea Północna to jest ten najbardziej ekstremalny, ale przecież zachodnia Europa dzisiaj intensywnie podąża w kierunku chińskim i już jakieś certyfikaty, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś śmieciem pod ludziem, którego w przyszłości trzeba będzie zesłać do obozu. Pokaż kod QR, żebyśmy wiedzieli, czy ty w ogóle jesteś człowiekiem, bo jak nie jesteś człowiekiem, to wypadź stąd, nie możesz tutaj jeść. Więc zachodnia Europa to przechodzi, Polska mówi pas, tak? Dlaczego w Polsce tego nie mamy? Dlaczego ten cały proces segregacji ludzi na lepszych i gorszych postępuje tak powoli? Bo miliony Polaków mówią pas. Hello, my nie chcemy się tu segregować na lepszych i gorszych. Każdy se wybrał, kto przyjmuje jakieś preparaty, kto nie przyjmuje, jest wolność, spoko, ale segregowanie ludzi, wpuszczanie ich do knajpy w oparciu o to, z czego ktoś skorzystał albo nie skorzystał, to już jest złe i to rozumieją prawie wszyscy. To rozumieją prawie wszyscy w tym kraju, bo my mamy taką mądrą tutaj mentalność. I to jest fantastyczne. I mamy też dziurawe przepisy, co jest bardzo dużym plusem, bo obojętnie czego się boisz, że się wydarzy na świecie, w Polsce będzie to wprowadzone źle. I to jest duży plus. Tu zawsze będzie luka w przepisach, a w niektórych krajach po prostu albo nie ma przepisów, albo one nikogo nie interesują. Tak jak w tej Korei Północnej, czy w Chinach, które no pewnie przepisy są, no ale wiesz co, jakbyś tak nagrywał bloga antyrządowego, to nieważne, że jest przepis, że nie można, że ludzie nie powinni znikać i tak byś zaprzepadł w mrokach dziejów. Natomiast w Polsce jednak są te przepisy, ktoś się ich trzyma, są te sądy, ja wiem, że cały czas te spory są sądowe, te sądy trzeba bronić tak naprawdę, żeby one dalej były jakieś tam niezawisłe i tak dalej, i że w tym temacie nie jest lepiej, tylko gorzej. Niemniej jednak dalej są te przepisy z dziurami. Mam nawet czasem wrażenie, taka teoria spiskowa, że to jest celowo tak robione. No bo przecież politycy też mają swoje biznesy, swoje firmy, swoje różne tematy życiowe i oni też potrzebują mieć luki, żeby ktoś im nie zarzucił, że bo wszystkich polityków widzieliśmy wtedy bez masek. A oni, hola, hola. Czy było kiedyś w Polsce obowiązek noszenia masek? Absolutnie nie. Było rozporządzenie, które było niezgodne z ustawą, a nawet gdy weszła ustawa, to było niezgodne z konstytucją. Efekt taki, że nigdy w historii państwa polskiego nie było obowiązku noszenia maski ani na zewnątrz, ani w sklepie. Takie są fakty. To jest prawda. Tak jest. Stan na dziś taki właśnie jest, że nigdy w Polsce takiego obowiązku nie było. Dlaczego wszyscy noszą? No, nie wszyscy. Ale dlaczego ktoś nosi w sklepie? No, z różne są powody. Ktoś się boi szefa, więc zakłada. Ktoś inny się boi dyskusji z ochroniarzem, więc już woli założyć i tak dalej. Ale nikt tak naprawdę dlatego, że trzeba, bo nie trzeba. I nigdy trzeba nie było. I ten polityk też o tym wie, tak? On mówi, ja chcę iść na imprezę do znajomych. chce iść na imprezę z innymi politykami, wielka impreza, no to wiadomo, że nie będziemy masek zakładać, robić dystansów społecznych. Na szczęście nie ma takiego prawa, które by tego od nas wymagało. Nikt nam nie może zarzucić, podać nas do sądu, że złamaliśmy prawo, bo go nie złamaliśmy. Więc mam wrażenie, że wiele różnych przepisów jest robionych z dziurką. Taka babeczka z ukrytym zakalcem zawsze. I to jest fajne. Ten zakalec jest świetny dla nas, normalnych ludzi, którzy chcą normalnie żyć, ponieważ przepisy to jest coś złego, luki w tych przepisach to jest coś dobrego dla ludzi, dla wolności, dla normalnego, zdrowego życia. I teraz im bardziej na zachód, tym tych luk jest mniej, a przepisy są bardziej hardkorowe. Im bardziej w Polsce, tym przepisów jest wprawdzie więcej, ale luk też jest więcej i dziurawości w tych przepisów i ich niekonsekwencja, więc da się jednak żyć normalniej. I to jest wielki plus biznesu w Polsce. 13 plusów polskiego biznesu i naprawdę warto tutaj, pomimo przeciwności, pomimo kontroli urzędowej, ktoś z Was to ogląda i mówi, a właśnie mnie tak dojechał urząd, że nieważne te wszystkie plusy, bo tak mnie urządzili, że szok. I może tak być. I są takie historie, różne rzeczy się dzieją, ktoś miał słaby kontakt z urzędem na przykład, jakiegoś urzędnika spotkał strasznego i tak dalej, albo w gąszczu przepisów w Twojej branży akurat jest tak hardkorowo, że ciężko się w ogóle odnaleźć. Jak najbardziej. Wiem, że łatwo nie jest. Jak to mówią farmazoniarze, nie narzekaj, że masz pod górę, jak idziesz na szczyt. Ale tak naprawdę to bardziej chodzi o to, że takie po prostu jest życie, a przy tym wszystkim, przy całym tym bagażu przykrych rzeczy i utrudnień, dalej Polska to całkiem niezłe miejsce. Prawdopodobnie jedno z lepszych na świecie. Nie ma ani powodu, żeby przenosić biznes do jakichś innych państw zwykłych, a do tak zwanych rajów podatkowych, to i tak tylko wtedy, jak ktoś zarabia naprawdę setki milionów rocznie, bo przy mniejszych liczbach to się po prostu nie opłaca, nie zwróci i niewiele da. Także prowadzenie biznesu w Polsce trochę chciałem dzisiaj odczarować. Nie jest to tak tragiczne, tak złe, tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Polska to jest fajny kraj i im bardziej z jednej strony i podróżuję, i z drugiej czytam o tych wszystkich krajach, o ich przepisach, poznaję ludzi, oni mi opowiadają, jak się u nich żyje, tym bardziej jestem wdzięczny, że jestem tu. Bo faktycznie, tutaj zawsze jest luka, zawsze jest dziura, podatki mniejsze, możliwości duże. Jest całkiem nieźle, dlatego owocnego biznesu w Polsce. Zapraszam na ekspertia.com.pl, po nasze książki, po naszą kawę Ekspertia i po portfel z liści ananasa. No i co? I przypominam, że do końca tej niedzieli, czyli już ostatnie dosłownie dni i ostatnie godziny, możesz dołączyć do naszej platformy Nowoczesna Firma i poznać tysiące innych przedsiębiorców, wypromować swoją firmę, obejrzeć kilkadziesiąt tajnych odcinków Eksperta w Bentleyu, których nigdy nie będzie na YouTube i mnóstwo innych materiałów. Wszystko znajdziesz w linku pod tym nagraniem. Dzięki bardzo za obejrzenie, wszystkiego dobrego i działajmy w Polsce, róbmy biznes w Polsce, pomagajmy Polakom, polskim firmom, zatrudniajmy polskich ludzi i poprawiajmy dobrobyt w Polsce. Wszystkiego dobrego. Cześć.